Rozmowa oparta na faktach.
18:02, czas na popołudniową rozmowę w RMF FM. Marek Teichman, jego gość, witamy.
Dzień dobry, a moim gościem jest profesor Zdzisław Krasnodębski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Prezydent Francji nazywa premiera Polski antysemitą i homofobem. Czy w tej sytuacji trzyma pan kciuki za Marine Le Pen?
No na pewno nie trzymam kciuków za Emmanuela Macrona. Uważam go zresztą za złego prezydenta. To oczywiście nie jest mój prezydent, to jest decyzja Francuzów, kogo wybiorą, ale przypominam sobie te brutalne tłumienie demonstracji żółtych kamizelek, bardzo silne restrykcje, takie czasami irracjonalne w czasie pandemii, jego arogancję wielokrotnie, którą się wypowiadała, więc no, z tego co wiem jest sondaż, który mówi, że 66% Francuzów chciałoby zmiany prezydenta. Marine Le Pen jest druga w sondażach, bardzo silno, mocno, tylko 4 punkty procentowe w pierwszej turze. Potem jest lewicowy polityk, bardzo skrajnie lewicowy, Mélenchon. No i potem są inni, więc no prawdopodobnie, jeżeli nie będzie to Macron, to będzie to Marine Le Pen.
Mamy sytuację, w której z jednej strony mamy bardzo krytycznego wobec Polski prezydenta, z drugiej strony bardzo eurosceptyczną kandydatkę. To są najbardziej prawdopodobni uczestnicy drugiej tury wyborów. Czy z polskiej perspektywy jest jakiś dobry wybór w tych wyborach?
No ja bym nie powiedział, że dzisiaj Marine Le Pen i grupa polityczna jest eurosceptyczna. Ona jest niewątpliwie bardziej krytyczna wobec Unii. Ta grupa tutaj w Parlamencie Europejskim, skąd do państwa mówię, jest o wiele bardziej radykalniejsza w swoich takich krytyce Unii, też w niektórych kwestiach dotyczących powiedzmy polityk unijnych, ale oni zmienili stanowisko. No nie jest dzisiaj, Marine Le Pen nie mówi już o wyjściu z Unii czy rozbiciu Unii, więc ja bym powiedział, no przechodzi na jakieś takie pozycje bardziej realistyczne. Poza tym, panie redaktorze, no musimy wziąć pod uwagę rozbieżność między kampanią też, a potem rządzeniem. No kto by przypuszczał, że powiedzmy, że zielony wicekanclerz w Niemiec będzie mówił o powrocie do węgla, przynajmniej chwilowym, nie będzie chciał sankcji na Rosję i tak dalej. No więc to jest podobnie jest, pewnie będzie we Francji.
Czy wyobraża pan sobie funkcjonowanie Unii Europejskiej z taką panią prezydent w dotychczasowej formie, a może to jest szansa na jakąś głębszą reformę Unii Europejskiej?
Myślę, że to jest, każda zmiana we Francji byłaby szansą na lepsze, po pierwsze lepsze, szansą, niepewnością, na lepsze wzajemne relacje, to po pierwsze, no bo no z tym prezydentem było trudno, z poprzednim również, a poza tym oczywiście byłaby to duża zmiana.
No ale co z tą sympatią do Rosji, która była obecna w polityce?
Nie, panie redaktorze, najbardziej taką partią, najbardziej wykazującą największą sympatię do Rosji jest niemiecka SPD. No wszyscy to wiedzą, ale też wiele takich centroprawicowych partii. No wszyscy wiemy, no też się ukazały.
No Marine Le Pen też nie należała do największych krytyków Rosji i Władimira Putina.
No nie, ale nie sprzedawała. Co prawda wyrzuca się, że wzięła kredyt od jednego banku, ale nie sprzedawała broni, prawda, Rosji, ani nie kupowała od Rosji miliardami co roku no, ropę i gaz.
Więc no, no Francuzi w ogóle nie kupują ropy i gazu w dużych ilościach od Niemiec, bo mają atom.
Nie, o Niemczech, panie redaktorze, ja mówię o Niemczech, natomiast Francja sprzedawała broń, jak wiadomo. Wszystkie opisy prezydentury François Emmanuela Macrona pokazują, prawda, że on był zwolennikiem polityki zbliżenia z Rosją i tak dalej. No więc nie ma co się przerzucać, prawda, kto jest bliższy. Niewątpliwie wszyscy Francuzi mają pewną skłonność, pewną słabość do Francji, niezależnie od orientacji politycznej, bo również skrajna prawica, najbardziej w tej chwili prorosyjskim kandydatem jest Mélenchon, który nie chce w ogóle potępić wojny, prawda, w Rosji.
Panie profesorze.
Więc, no, realistycznie, no to jest trochę kultura narodowa, ja nad tym boleję, ale ją można tylko zmienić poprzez dialog, panie redaktorze.
Panie profesorze, to już nie o Francji, chociaż od Francji wyjdziemy. Francuski minister gospodarki i finansów krytykuje Polskę za to, że jako jedyny kraj zablokowała pracę nad wspólnym unijnym rozwiązaniem podatkowym, które mogłoby prowadzić do powstania podatku cyfrowego. Ta krytyka ze strony francuskiego ministra pochodzi z tego, że Francja ma teraz przewodnictwo. Czy to jest dobry moment na taką decyzję, jak decyzja Polski o zablokowaniu tych prac podatkowych?
Panie redaktorze, ja akurat się tym dokładnie nie zajmuję. Ja wiem tylko, że bardzo często coś, co brzmi bardzo dobrze, prawda? Myśmy kiedyś mówili, pan premier mówił o podatku cyfrowym, jest tak skonstruowane, że jest albo niedobre w ogóle dla Europy, albo czasami uderza w nasze interesy.
Dość powszechnie ta decyzja jest odbierana jako element negocjacji w sprawie KPO, jako kolejna odsłona konfliktu z Unią Europejską. Kiedy nasz konflikt z Unią się skończy?
Panie redaktorze, to nie my szukaliśmy konfliktu z Unią Europejską, tylko Unia Europejska pod wpływem zresztą, komisja głównie pod naciskiem dosyć zideologizowanego Parlamentu Europejskiego szuka z nami konfliktów. Ja przed chwilą właśnie wyszedłem z dyskusji dotyczącej między praworządności na konferencji o przyszłości Europy. Tę grupę roboczą prowadzi pani Vera Jourova, no, z partii ANO, która, jak wiemy, której szef ma daleko idące i udowodnione, chociaż jeszcze nie sądowo.
No ale też był bardzo dobrym partnerem politycznym, z którym bardzo chętnie fotografował się pan premier Morawiecki.
Panie redaktorze, czy mówimy o interesach, czy mówimy o wartościach i praworządności? Natomiast pani Vera Jourova kiedyś zapytania dziennikarzy Der Spiegel powiedział, że tam nie ma systematycznego naruszenia praworządności. No wie pan, to jest takie, to jest narzędzie polityczne, niestety. Jeżeli ktoś będzie stosował do nas ten mechanizm warunkowości na przykład, jeżeli będzie to się robiło według zapowiedzi pana komisarza Hahna, który jasno mówi, że tutaj wymaga, to są pewne prawne czynności, trzeba coś udowodnić, jak wszędzie. To my się chyba tego kompletnie nie obawiamy. Natomiast jeżeli to jest tak, że różne rzeczy, to zatrzymanie KPO jest kompletnie niezgodne z regułami przyjętymi.
Ale jest faktem.
Jest artykuł, no właśnie, ale to jest pytanie, no, czy uznajemy fakty, ale czy jesteśmy praworządni, czy uznajemy reguły? Otóż komisja...
Faktem jest to, że Unia zaczęła też potrącać pieniądze ze składki płynącej do Polski. Czy my powinniśmy przestać też płacić pełną składkę do Unii Europejskiej? Chodzi o kary, które zostały na nas nałożone przez TSUE.
No ile wiem, to komisja chce teraz te pieniądze pobrać, mimo że skądinąd, no znowu paradoks, że dzisiaj się mówi jasno, że bezpieczeństwo energetyczne zapewni w ciągu przynajmniej najbliższej zimy i może na kolejnej węgiel brunatny. Więc nagle ta polityka się zmienia o 180 stopni inaczej. To nie wiem, to trzeba negocjować. My negocjujemy się, staramy. Być może jest tak po prostu. Jest wiadomo, że jeżeli te pieniądze z KPO idą na transformację energetyczną.
Profesor Zdzisław Krasnodębski, panie profesorze, pytanie, co zrobić z tymi potrąceniami? Dokończymy już zaraz. Ale my teraz musimy podziękować słuchaczom RMF FM. Zostajemy na antenie radia internetowego RMF24, na stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych, gdzie profesor Krasnodębski dokończy. Proszę bardzo, panie profesorze.
No, chciałem dokończyć to, że to są pieniądze nie tylko na odbudowę gospodarki, która w naszym przypadku, no nie wiem, czy ona w ogóle w Europie była tak zrujnowana, że potrzeba takiego funduszu specjalnego, ale na transformację cyfrową oraz transformację, realizację Zielonego Ładu. Mi się wydaje, że jest jedno jasno możemy powiedzieć, że bez tych pieniędzy nie będziemy w stanie tego Zielonego Ładu realizować tych celów i osiągać tych celów, a to będzie ze szkodą dla całej Unii, dla tego ambitnego programu ogłoszonego przez panią Ursulę von der Leyen.
Panie profesorze, czy szansą na zakończenie tego sporu, nie wchodząc już teraz w to, kto go rozpoczął. Są ustawy sądowe, które są teraz w polskim Sejmie. Jest projekt złożony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, jest projekt złożony przez posłów Solidarnej Polski, jest projekt złożony przez pana prezydenta, który dwukrotnie rozmawiał z przewodniczącą komisji Ursulą von der Leyen. To wskazywałoby też na to i takie sygnały dostajemy i z pałacu, i z Brukseli, że jeżeli by te ustawy zostały w tej wersji prezydenckiej uchwalone, to byłaby szansa na to, żeby pieniądze z KPO zostały uruchomione, ale po prostu trzeba zrealizować w jakimś sensie wyrok TSUE.
No może tak jest. No, trzeba dodać, że pani przewodnicząca Komisji Europejskiej zabiega teraz, chciałaby być przewodniczącą, kończy się jej kadencja za 2 lata i jej los polityczny zależy trochę od frakcji zielonych tutaj i od frakcji lewicowych w parlamencie. Jej partia straciła, jak wiadomo, władzę w Niemczech, więc ona jest tak jak każdy polityk, jest pod pewnym naciskiem. Myślę, że gdyby chodziło o samą panią Ursulę von der Leyen, to dawno byśmy osiągnęli zgodę. Ale to jest tak samo jak w polityce naszej, krajowej. Unia nie jest tworem boskim, panie redaktorze, tylko tworem ludzkim. Ci ludzie są zupełnie podobni.
Panie profesorze.
Na poziomie gminnym, na poziomie wojewódzkim i na poziomie narodowym i europejskim.
Pan wprowadził taki poziom bardzo filozoficzny, to w takim wypadku bardzo się z tego cieszę, ale pozwoli pan, że...
Że takie motywy też grają rolę, panie.
To ja pozwoli pan, że ja w takim wypadku to pytanie rozszerzę. Proszę. Czy naprawdę jest sens, żebyśmy my toczyli tak długi, ciężki spór z Unią Europejską w obronie akurat tych przepisów?
To zależy, jakich przepisów. Jeżeli chodzi o wyższość naszej konstytucji...
Nie, panie profesorze, my toczymy bój w obronie reform, które zostały wprowadzone po 2015 roku. Jestem ostatnią osobą, która by mówiła, że te reformy nie były potrzebne. Polskie sądownictwo funkcjonowało fatalnie przed 2015 rokiem. Ja tak uważam, pracuję w Dzienniku Gazecie Prawnej, my to opisywaliśmy wiele razy, ale problem polega na tym, że te pakiety ustaw, które zostały uchwalone przez ostatnich 7 lat, przez ekipę najdłużej urzędującego w historii pod 89 roku ministra sprawiedliwości, jedynie wydłużyły postępowania i nie przyczyniły się do naprawy wymiaru sprawiedliwości. Czy warto toczyć bój w obronie tych przepisów?
Panie redaktorze, ja myślę, że powinniśmy w tym całym programie reform powinniśmy odróżnić dwie rzeczy. No tam, gdzie to dotyczy rzeczy rzeczywiście, no tak jak usprawnienia działalności sądów i tak dalej, możemy się na ten temat spierać. Myślę, że rzeczywiście można oceniać to różnie. Można to oceniać co różnie. Przecież była za Izbę Dyscyplinarną zlikwidujemy. Z tego co wiem, komisja żąda więcej. Komisja żąda stawia takie warunki, które w zasadzie zdemolują trochę nasz system sprawiedliwości. Natomiast tam, gdzie sprawa dotyczy naszej suwerenności, to jest, uważam, czerwona linia. To tego nie możemy przekroczyć. Natomiast zgadzam się z panem redaktorem. No tak powiem panu między nami, proszę tego dalej nie powtarzać. Ja też nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem tych reform sądowych, bo nie widzę ich pozytywnego skutku.
No to tak zupełnie między nami padło, panie profesorze.
Między nami. No więc oczywiście z tego można, natomiast czy musimy to robić pod dyktatem Brukseli? Jak mówi, ale są jeszcze pewne rzeczy tam zawarte, no które... I ten spór ma jednak charakter sporu politycznego. Bo tutaj
proszę się postawić w pozycji Komisji Europejskiej, ponieważ nasza decyzja o obronie suwerenności prowadzi z drugiej strony do podważenia funkcjonowania wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i z drugiej strony...
Nie, panie redaktorze. Po pierwsze wskazuje na granice stosowania, wytycza inne wyroki innych Trybunałów Konstytucyjnych, wyznacza pewne granice. Otóż to jest tak, że jak się mówi o praworządności, to jak pan pamięta, zresztą w pierwszym okresie tej walki przeciwko naszym reformom, to powołano się na konstytucję, jakoś przestano się na nią powoływać, mówię o opozycji totalnej, no bo tam To jest tak, się powołują nasi polityczni przeciwnicy wtedy na konstytucję, kiedy im jest to wygodnie. Tutaj, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jest podobnie. Unia zapomina o traktatach. Zapomina o traktatach, że ma komisja ma bardzo ograniczone kompetencje. Na przykład wszyscy zapominają, że my mamy, przyłączyliśmy tak zwanego protokołu brytyjskiego, jeżeli chodzi o kartę podstawową praw człowieka. Ale jak mówię, dotyczy to również innych kwestii, podzielonych kompetencji. Wszyscy widzimy ten problem. I ten problem odniesienia się związku, prawda, relacji między państwami narodowymi, ich porządkiem konstytucyjnym, ich tożsamością konstytucyjną, a Unią, staje się coraz poważniejszym problemem. I tutaj my nie możemy ustąpić, bo tu jest, i pan redaktor też na pewno by nie chciał ustąpić, bo
panie
tu
profesorze,
jest kwestia wolności naszej ojczyzny, panie redaktorze, która oczywiście część swojej suwerenności
być może, ja mogę tylko dodam, że ja z kolei mam takie poczucie, że wolność naszej ojczyzny jest też uzależniona od tego, czy sprawnie będzie funkcjonowała organizacja, którą współtworzymy i która daje nam wiele sukcesów.
Ale
panie profesorze, wydawca mnie zastrzeli, jeżeli dalej będziemy rozmawiali o prawie, a ja się nie spytam też o te rzeczy, które się dzieją tutaj dookoła nas. To zacytuję pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Moja ocena jest jednoznacznie negatywna. Kiedy premier Orban mówi, że on nie widzi dokładnie tego, co zdarzyło się w Buczy, to mu trzeba poradzić pójście do okulisty. To jest zawód. Nie możemy współpracować tak jak dotąd, jeżeli to zachowanie premiera Orbana dalej będzie takie, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. To jest bardzo fundamentalne pytanie do polityków Zjednoczonej Prawicy. Jak współpracować dalej z Węgrami, które były tak strategicznym partnerem po Buczy, po tych wyborach, po tym, co mówi Orban, bo to są słowa szokujące.
No, myślę, że pan prezes i wicepremier powiedział jasno, tak, jakie jest nasze stanowisko. No, na pewno nie będzie możliwa współpraca tak ścisła jak do tej pory. No, to jest oczywiste, że w obliczu takich zbrodni.
A mamy jakąś alternatywę? Czechy z konserwatywnym premierem teraz, o wiele bardziej konserwatywny niż wcześniej?
Panie redaktorze, no, powiedział, jest tak, że Europa jest dosyć, jest kontynentem 20, dużo państw, a w Unii jest 27 państw, prawda? I tak, w pewnych sprawach się z niektórymi zgadzamy, z innymi się nie zgadzamy.
No ale z Węgrami się w większości jest spraw ostatnio zgadzaliśmy najczęściej, najłatwiej było.
Nie, zgadzaliśmy się w jednej kwestii, bardzo istotnej rzeczywiście kwestii, a mianowicie kwestii praworządności, kwestii tożsamości konstytucyjnej, kwestii autonomii państw i uprawnień państw w ramach Unii i tak dalej. No w tym się zgadzaliśmy.
A z kim nam teraz po drodze?
Panie redaktorze, mamy, jeżeli chodzi o współpracę partii politycznych, będziemy współpracować z każdą partią konserwatywną. Znaczy, mamy nadzieję na przykład, że nastąpi jakaś przemiana republikanów francuskich po ich klęsce. Będziemy współpracować z tymi wszystkimi, którzy nie przekraczają na pewnej czerwonej linii. A tą czerwoną linią jest bezpieczeństwo, tak, na nas wszystkich.
Panie profesorze, to teraz, jeżeli pan pozwoli, to o Niemcach porozmawiamy i o tym, co się dzieje w niemieckiej polityce. Ponad 50% ankietowanych jest za tym, żeby przedłużyć funkcjonowanie elektrowni jądrowych w Niemczech. To jest gigantyczna zmiana. To jest najnowszy sondaż sprzed paru dni. To jest gigantyczna zmiana w stosunku do badań sprzed wybuchu wojny. Większość Niemców jest za wprowadzeniem embarga na rosyjską ropę i gaz. Duża część Niemców, w niektórych badaniach również większość, jest za tym, żeby dostarczać każdą broń na Ukrainę, a rząd tego nie robi. Kiedy niemiecki rząd federalny zacznie się zachowywać tak, jak tego oczekuje niemiecka opinia publiczna? Czy nadal będzie słuchał głównie wielkiego niemieckiego biznesu?
I swojego biznesu.
Swojego biznesu, tak.
Swojego biznesu, tak. Słucha swojego biznesu. No jest tam bardzo silne lobby prorosyjskie. No, zwłaszcza, mówiliśmy już o tym, zwłaszcza w SPD. Ale też się okazało, że Zieloni też bardzo szybko się do tego dostosowali. W FDP Więc to jest oczywiście, w tej chwili to jest taka rozbieżność, bo to są nastroje społeczeństwa. One się zmieniły, no bo pod wpływem tego, co widzimy na ekranach telewizorów, ale poza tym jeszcze z innego powodu. Wie pan, dopiero teraz te tak zwane wolne media, które do tej pory o tym nie mówiły, ujawniły cały rozmiar zależności Niemiec od Rosji i też te wszystkie sieci, które powiązania. No można było o tym czytać jeszcze nawet przed wybuchem wojny, kiedyś w ogóle o tym nie pisano. Więc no nie wiem, no to pokazuje po prostu...
Ale panie profesorze, ja tutaj trochę muszę zaprotestować, bo powiedział pan tak zwane wolne media. No Bild, największa niemiecka gazeta, od miesięcy bardzo był twardo antyputinowski, wcześniej był bardzo twardo antyerdoganowski. To jest tak, panie, że tak, dużo było głosów krytycznych.
Był niedawno taki skandal wokół Bildu, musiał zrezygnować redaktor naczelny tej gazety.
No tam była tak.
To i ujawniono SMS-a szefa koncernu, który powiedział, że to był ostatni wolny dziennikarz niemiecki w Niemczech i nastąpiła enerdyzacja mediów zachodnio-niemieckich. No pan, tu też rozmawiam, no to są fakty, prawda? Ja tego nie wiem.
Ale chodziło o sprawy obyczajowe dosyć...
Ale to chodziło o to, że ten dziennikarz, no tak, trochę naciągane te sprawy obyczajowe, ale chodzi o to, że ten dziennikarz rzeczywiście był w pewnym sensie zgodnie z oceną pana Dybnera niezależny.
Bardzo twardo teraz, bardzo twardo niemieckie media teraz piszą o Putinie. To znaczy i o tym...
Bardzo twardo.
Też bardzo wyraźnie pokazują... Nie pisały tak wcześniej.
Oczywiście.
Ale niemiecka polityka się zmienia. Objęto nadzorem, znaczy w zasadzie przejęto i prawdopodobnie to jest na 3 miesiące, ale prawdopodobnie to będzie docelowy model, przejęto aktywa Gazpromu niemieckie przez Federalną Agencję Nadzoru Energii. Okazało się, że magazyny są prawie kompletnie puste, znaczy po prostu Gazprom nie wpompował tam w ogóle gazu na zimę. Na ile trwała jest ta zmiana w Niemczech? Czy wyobraża pan sobie taką sytuację, że na przykład Rosjanie zawierają jakiś rodzaj pokoju i nagle wraca projekt Nord Stream 2, nagle znowu można się dogadywać, robić biznes i tak dalej? Czy jednak, tak jak mówi minister Halbeck, że trzeba krok po kroku, ale jednak zredukować to uzależnienie, Niemcy naprawdę uniezależnią się infrastrukturalnie od rosyjskiego gazu i będą w stanie wprowadzać embarga, będą w stanie się odcinać od tego? Na ile ta zmiana jest trwała?
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o ten gaz, magazynowanie gazu, to jest przygotowana w tej chwili regulacja europejska. Ja biorę udział, jest taki zespół powiązany, bardzo szybka ścieżka regulacyjna. Między innymi z panem premierem Buzkiem pracujemy nad tym, więc to będzie się... Na ile to jest zmiana trwała? No nie wiem. No, na pewno jest tak, że myślę, że zresztą to, co pan cytował, ta zmiana nastawienia niemieckiego społeczeństwa, że dwie rzeczy zszokowały, może nawet trzy z Niemców, społeczeństwo niemieckie. Jedna to jest stopień uzależnienia od Rosji i to dotyczy również, ten szok dotyczy części elit, również części elit gospodarczych, medialnych i tak dalej. Powiedzmy takich ludzi, którzy się nazywa Deutsche National, prawda, czyli raczej myślący o kategoriach, no, realpolitik, o interesach swojego kraju. Ale druga sprawa to oczywiście jest wojna i brutalność tych, chociaż no przecież wiemy, że tak właśnie działa armia rosyjska i tak zawsze działała i to jest ciekawe, że to jest ciągłość historyczna. W zasadzie cały XX wiek inaczej, my wszyscy to wiedzieliśmy. No więc to jest taki, a trzeci szok dotyczy tego, że Rosja jest taka słaba, a Ukraina jest taka silna. Nie wiem, czy ta zmiana będzie trwała. Na pewno nie będzie można zrobić tego tak prosto i szybko, jak oni myśleli niektórzy przedstawicieli elity.
I tu stawiamy kropkę. Profesor Zdzisław Krasnodębski.
Ja bardzo szkoda, panie redaktorze, bardzo się miło z panem rozmawia, a sprawy wymagają rzeczywiście głębokiego namysłu i dłuższej debaty.
Innym razem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy ponownie. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie. To wszystko.